Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska, witam w wakacyjnej rozgrzewce, a dziś w naszym studiu Anna Kwiecień, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pani poseł.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Pani poseł, czy znajdzie się pani na listach Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach, czy będzie pani walczyć o to miejsce do Sejmu? A jeśli tak, to kiedy poznamy listy Prawa i Sprawiedliwości?
Wyraziłam zgodę na to, żeby kandydować, bo każdy, kto kandyduje, musi takie oświadczenie woli złożyć. I ja takie oświadczenie woli już złożyłam do mojego szefa, czyli do szefa struktur, do pana Marka Suskiego. No a teraz to już kwestia akceptacji tutaj przez najwyższe władze całych tych list i oczywiście osób, które będą kandydować. No myślę, że taką zgodę uzyskam.
A na co chciałaby pani postawić w tej kampanii wyborczej?
Pani redaktor, myślę, że kluczowa rzecz to jest ogromna zmiana, jaka się dokonała w samorządach. Widzimy, jak te samorządy bardzo się rozwinęły. Mówię tutaj przede wszystkim o inwestycjach.
Infrastruktura.
Infrastruktura, tak. Drogi, ilość wybudowanych dróg, budujemy wodociągi, oczyszczalnie ścieków, ogromne inwestycje w edukację, w sensie też tej infrastruktury. Bardzo dużo powstało obiektów szkolnych typu hale sportowe, ale w ogóle modernizacja szkół. Ogromne dofinansowania dla strażaków, dla OSP.
To są pieniądze z rządowych programów.
Tak.
Będą kontynuowane, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory?
Z całą pewnością będą kontynuowane. I pani redaktor, ja jak rozmawiam z wójtami, to wójtowie mówią, że jeszcze kilka lat temu, jak oni dochodzili, przychodzili i obejmowali urząd wójta, to oni mieli na przykład na inwestycje 1 000 000 zł i to w dobrej gminie, bo były takie gminy, jedna to mnie zaszokowała, wójt miał 18 tysięcy, nie 180, nie 1 800 000, 18 tysięcy.
Rozumiem, że jak się
na cały rok,
zaplanowało
na cały
pieniądze
rok.
Na wszystkie ważne wydatki typu
tak.
Szkoły,
nadwyżkę tą operacyjną, którą mógł
to
przeznaczyć
18 tysięcy
na inwestycje. Dzisiaj ma 18 milionów. 18 milionów dzięki programom, które uruchomiło Prawo i Sprawiedliwość i my będziemy kontynuować te programy. Wieniawa, nie tak dawno, 1 000 000 zł, dzisiaj jedna inwestycja to jest 11 milionów, ale takich inwestycji w ciągu roku wójtowie mają na kwotę 20-30 milionów. No wczoraj Dziewit
Gozdu.
No to 300% ma budżet, zwiększył mu się o 300%, więc to są ogromne środki, jakie trafiły do samorządu.
Infrastruktura jest ważna, bo drogi
tak.
To przekładają się też na rozwój, ale są też programy społeczne. 800+, który budzi od stycznia 800+, teraz jeszcze 500+, który budzi kontrowersje, bo opozycja, no ale też pojawiają się głosy wśród liberałów, że to jest rozdawnictwo. Program 14 emerytura, już we wrześniu wypłacana. Termin wydaje się być nieprzypadkowy, bo to wybory, tak twierdzi opozycja.
Szkoda, że do tej pory ci liberałowie nie mówili, że rozdawnictwo jest w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Danii, Holandii i mogłabym tak wymieniać, Hiszpanii, Włoszech, bo we wszystkich tych krajach są podobne programy, środki finansowe są dedykowane dla dzieci i nie są to środki, mówimy o jakiejś pomocy socjalnej, tylko ewidentnie środki dla każdego dziecka. Z tytułu tego wsparcia dla dzieci. Natomiast wszyscy całe życie, pani redaktor, wzorowali się na tym Zachodzie. Mówili tu proszę bardzo do Unii, bo tam w tych krajach zachodnich to jest praca, to jest wsparcie dla rodzin. Polacy wyjeżdżali, mówili jest praca, jest też wsparcie, jest, mówili
socjal.
Ogólnie socjal, mhm. Prawda? No przypomnijmy sobie, jak my wprowadziliśmy coś, co już funkcjonowało w 21 państwach Unii Europejskiej, to się okazało, że u nas to akurat inwestycja w dzieci to jest rozdawnictwo. Pani redaktor, no po prostu to mnie przyprawia normalnie o pusty śmiech.
A jeśli chodzi o tą 14. emeryturę, pojawiają się takie głosy, że lepiej byłoby, gdyby emerytura była bez podatku niż ta 14. emerytura, jak pani to ocenia?
Pani redaktor, emerytura jest bez podatku. Do 2,5 tysiąca złotych jest bez podatku. My żeśmy wprowadzili dla kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy. Złotych, czyli jeśli ktoś ma emeryturę do 2,5 tysiąca złotych, to de facto ma zerowy PIT, więc jest ta emerytura. Natomiast oczywiście jest pewna granica. To jest pierwsza sprawa. Poza tym, kto zyskuje na takich emeryturach, o których pani mówi? Tych, gdybyśmy zamiast 13 i 14 emerytury dawali zerowy podatek, no ci, którzy mają bardzo wysokie emerytury. Chyba Donald Tusk byłby jednym z największych beneficjentów tego, bo jest już na emeryturze, podobnie jak kilku innych Polaków, którzy biorą bardzo wysokie emerytury, ale to... pani redaktor, chodzi o to, że my patrzymy, jakie emerytury, jaka jest mediana, to znaczy, jakiej wysokości są najczęściej te emerytury. I my sobie zdajemy z tego sprawę, że trzeba wspierać tych emerytów, którzy mają najniższe emerytury, ponieważ oni tak samo chorują, mają wydatki na utrzymanie związane opłatami comiesięcznymi i my chcemy szczególnie wesprzeć tych słabiej uposażonych emerytów i temu służy 13, 14 emerytura. Ja pamiętam, jaki był krzyk, jak my powiedzieliśmy, że nie, my się nie zgadzamy na to, żeby emerytury waloryzować, chociaż one są co roku waloryzowane, bo to ustawa o tym mówi, o 2-3 złote, bo tak wychodziło, jeśli było to procentowe. Ktoś brał, nie wiem, 200 zł podwyżki, ale było większość, brała 20 zł, 10 zł podwyżki. My powiedzieliśmy nie mniej niż 70 zł. To było, pamiętam jak doszliśmy do władzy, to była pierwsza taka waloryzacja emerytur. I oczywiście procentowo, ale nie mniej niż 70 zł. My po prostu staraliśmy się
wyrównać,
dogonić zasypać, przepraszam, może tak lepiej to należy ująć, zasypać tą przepaść, która powstawała na przestrzeni wielu lat, że ci, co mieli dużo, mieli coraz więcej, a ci, co mieli mało, byli w drugą stronę spychani, mieli coraz mniej.
No to teraz temat zdrowia, jak pani myśli, czy on wróci w kampanii wyborczej w Radomiu, bo wiemy, jak wygląda sytuacja z miejskim szpitalem, z zadłużeniem, z zobowiązaniami, o tym rozmawiałyśmy ostatnio. Czy myśli pani, że temat trzeciego szpitala, szpitala klinicznego, wróci w Radomiu, czy ta dyskusja jest potrzebna?
Znaczy jest potrzebna z racji funkcjonowania Wydziału Lekarskiego, więc moim zdaniem, jeśli rozmawiać o trzecim szpitalu, to absolutnie tylko w rozumieniu szpitala, dla którego organem tworzącym będzie uczelnia i będzie to szpital kliniczny. Absolutnie.
Ale
szpital kliniczny.
Uczelnia nie będzie w stanie takiego szpitala bez wsparcia rządowego wybudować.
Nie, to jest zrozumiałe, więc tutaj moim zdaniem należy rozmawiać z uczelnią. Jeśli uczelnia wykazuje chęć, że tak powiem, realizacji takiej inwestycji, to jak najbardziej. Ja powiem wprost, ja uważam, że obarczanie miasta budową drugiego szpitala będzie trudne, dlatego że no, ten obecny ma ogromne potrzeby i jego trzeba zmodernizować i zrobić. I tutaj jest już ogromne zaangażowanie ze strony, moim zdaniem, dyrekcji, która za chwilę będzie realizowała inwestycje typu SOR, a jednocześnie trzeba zapewnić funkcjonowanie tego szpitala. To jest zawsze naprawdę bardzo karkołomne przedsięwzięcie i realizowane są pomniejsze też inwestycje, bo szpital to jest jeden wielki plac budowy. I teraz obarczenie dużym szpitalem, de facto, który wiemy, że miałby służyć tak naprawdę uczelni, to moim zdaniem tutaj w porozumieniu z uczelnią, uczelnia powinna być tym inwestorem. Ja tak to bym widziała, tak to widzę. Mhm. Natomiast czy mam rację? No, do tego potrzeba pewnej dyskusji. Natomiast szpital kliniczny jak najbardziej z kadrą profesorską, nawet powinniśmy się zasilać, współpracować tutaj z Warszawą. Przecież my możemy rozmawiać na ten temat też z Akademią Medyczną w Warszawie czy w Lublinie, nie wiem.
Temat, po prostu temat,
temat jest otwarty, temat na kampanię. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Od razu równolegle z tym budynkiem, prawda, z pomieszczeniami, z tym szpitalem,
z
inwestycją całą, należy myśleć przede wszystkim o kadrze medycznej. Czyli to musi być bardzo równolegle. To już, jeśli mówimy, to już się zastanawiamy, skąd pozyskamy panie pielęgniarki, lekarzy, radiologów, farmaceutów i tak dalej, bo to jest kluczowa rzecz, żeby nie okazało się, że wybudujemy piękny, wielki szpital i będziemy dopiero poszukiwać ludzi do pracy.
I tym komentarzem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Kwiecień, poseł Prawa i Sprawiedliwości, była dziś gościem wakacyjnej rozgrzewki. Dziękuję pani poseł.
Dziękuję.